To jest Student Niedzielny, Sylwia Legutko. Zapraszam. W pierwszym odcinku moim gościem będzie dziewczyna o wielu pasjach, ale najbardziej z nich wkręciła się w Japonię. Jak? Przekonacie się sami. Ze mną w studiu jest Katarzyna Podchorska, studentka politologii, a także dziennikarstwa na Uniwersytecie Gdańskim. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Kasiu, powiedz mi, Japonia, skąd takie odległe zainteresowanie tym krajem, takim orientalnym krajem?
Tak, myślę, że dla wielu jest to kraj niewątpliwie egzotyczny. Wydaje mi się, że to było około 5 albo 6 lat temu. W ręce trafiła mi książka Marcina Bruczkowskiego Bezsenność w Tokio. I po przeczytaniu tej książki zakochałam się w tym kraju, bo serdecznie zresztą polecam taką literaturę podróżniczą, ale ta książka mnie zauroczyła i stwierdziłam, że chcę się dowiedzieć więcej na ten temat. Szczególnie, że moja znajoma również się interesowała tym krajem, zaczęła słuchać muzyki japońskiej. Ja po przesłuchaniu kilku różnego rodzaju kawałków stwierdziłam, że chcę się dowiedzieć, o czym oni śpiewają. Okazało się, że śpiewają po angielsku, a ja nadal nie rozumiem, ponieważ był to angielski mocno zjapońszczony, jeżeli mogę tak powiedzieć. I stwierdziłam, że szczególnie patrząc na słowa tej piosenki zapisane w znakach japońskich, że jest to bardzo interesujące. Nie miałam wcześniej za dużo do czynienia z kulturą japońską. Zaczęłam czytać, oglądać, no i tak jak mówiłaś, wkręciłam się po prostu.
Wiem też, że zaczynałaś dość wcześnie naukę języka japońskiego. Jak to u ciebie było? Czy to tak szło kompatybilnie, że czytałaś książki, tak, wow, zobaczyłaś te literki, kurczę, no to ja też się może nauczę. To tak było?
Mniej więcej tak. Pamiętam, że właśnie moja znajoma zaczęła uczyć się języka, zgłębiać tajniki tych znaków, a wyszła też taka seria książek do nauki języka, takie najprostsze znaki. I stwierdziłam, że jest to na tyle interesujące, że jest to warte dalszego zgłębienia. I na początku liceum zaczęłam się uczyć prywatnie języka japońskiego, czyli uczę się już teraz ponad 6 lat.
I to już chyba umiesz perfekcyjnie. Można tak powiedzieć?
Można. Ale na pewno na początku wyjazdu musiałam skonfrontować swoją znajomość języka z rzeczywistością i mimo, że to było 6 lat, zauważyłam dosyć duże braki, szczególnie, że miałam do czynienia głównie z ludźmi młodymi, którzy używają slangu, ale też różnego rodzaju akcentów, są z różnych prefektur, co też od razu odzwierciedla się w tym, jak mówią. Więc był to dla mnie może nie szok, ale na pewno zauważenie, że to, że uczę się z książek albo z jakichś materiałów z internetu czy z filmów, to jest na pewno niewystarczające.
A czy nauka takiego języka jest trudna?
Nie jest trudna, wydaje mi się, że jest kosztowna czasem.
A jak bardzo kosztowna? Ile takie korepetycje kosztują, takie zajęcia w szkołach?
To na pewno zależy od szkoły. Ja uczyłam się zawsze prywatnie, ponieważ nie do końca jestem w stanie uczyć się w grupie, szczególnie, że jest to język dosyć egzotyczny i nie powiedziałabym może, że wymowa jest tak istotna. Wydaje mi się, że wymaga po prostu większej pracy ze względu na to, że pismo wygląda inaczej. Ceny różnią się w zależności od szkoły językowej i tego, czy uczymy się w grupie, czy nie, ale w moim przypadku była kosztowna, może nie tyle pod względem finansowym, ale czasowym. To znaczy nie sądziłam, że będę musiała na to poświęcić tak dużo czasu i nie ukrywam, że czasami nie umiałam tego pogodzić ze swoimi obowiązkami na uczelni, dlatego też było to trudne i wydaje mi się, że mimo, że to trwa tyle czasu, to jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć, że to jest naprawdę znajomość języka języka perfekcyjna i że jestem w stanie zrozumieć na przykład wiadomości w japońskiej telewizji, ponieważ wydaje mi się, że wtedy, kiedy zrozumiem i perfekcyjnie, to wtedy będę mogła powiedzieć, że znam ten język.
Studiujesz politologię i dziennikarstwo, a nie chciałaś może spróbować z japonistyką?
Spróbowałam z japonistyką. Spróbowałam z japonistyką, a japonistyka jest, żebym teraz nie skłamała, wydaje mi się, że na 4 uniwersytetach w Polsce, w Toruniu, Warszawie, Poznaniu i Krakowie. Spróbowałam, nie dostałam się na większość z
tych
kierunków.
No tak, bo tam są dość wysokie kryteria.
Jest po prostu mało miejsc, bo jest chyba 20 na każdy uniwersytet. W związku z tym podjęłam decyzję, że nadal chcę studiować coś związanego z Japonią, żeby rozwijać tą wiedzę, więc poszłam do Wyższej Szkoły Prawa i Dyplomacji w Gdyni. Był to kierunek stosunki międzynarodowe, specjalizacja współczesna Japonia. Szkołę zamknięto. 2 lata temu przyjęła nas Wyższa Szkoła Bankowa i ten kierunek skończyłam. Rzeczywiście mam napisane na dyplomie stosunki międzynarodowe z tą specjalizacją. Także rzeczywiście jednak część moich studiów jest związana z Japonią.
Taka burzliwa historia. Mówiłaś wcześniej, że wyjechałaś do Japonii i tutaj przejdźmy teraz do tego. W ubiegłym roku skorzystałaś z programu wymiany studenckiej do tego kraju i w tym wyjeździe między innymi pomógł ci nasz Uniwersytet Gdański. Jak ten wyjazd wyglądał? Na czym on polega? I z kim tam pojechałaś? Byłaś tam sama, czy ktoś z Polski tobie również tam towarzyszył?
O wymianie HUSA dowiedziałam się z plakatów, które były rozwieszane na naszym wydziale w UNS. Na plakacie było napisane, że należy się skontaktować z dziekanem, doktorem Adamem Jagiełło-Rosiłowskim. Więc żywo zainteresowana taką możliwością wyjazdu, skontaktowałam się z panem dziekanem. Najbardziej istotnym kryterium z tego, co mówił mi doktor dziekan, była znajomość języka japońskiego, ponieważ tak jak możemy przeczytać również w internecie, jest to 50% składowej oceny, czy rzeczywiście możemy na taką wymianę się udać. Jednakże wydaje mi się, że nie jest to aż tak potrzebne. Z tego, co też...
Czyli również... ktoś, kto nie zna języka japońskiego, nie może wyjechać na tą wymianę?
Powiedziałabym tak, że wszystko zależy od tego, ile osób chce na taką wymianę się udać. Wydaje mi się, że to na pewno bardzo pomaga, aczkolwiek również ważna jest znajomość języka angielskiego przed takim wyjazdem. Zresztą wydaje mi się, że też przed wszystkimi wyjazdami z Uniwersytetu Gdańskiego, przed Erasmusem również musimy zdać egzamin. I w przypadku wyjazdu HUSA jest to egzamin TOEFL albo IELTS. I TOEFL to jest 500 albo 550 punktów, natomiast IELTS to jest 6,5, ale wydaje mi się, że to jest z mojej perspektywy i z tego, jak wyjechałam za granicę, wydaje mi się, że to jest bardzo mało. Więc wydaje mi się, że nawet osoba, która nie zna języka japońskiego, a ma dobre oceny, bo oceny również się liczą, jest w stanie wyjechać. Ponieważ ten próg tej znajomości języka angielskiego jest naprawdę niski, a można odbyć po prostu przygodę życia. Do tego jeszcze trzeba przygotować plan studiów, czyli trzeba samemu przygotować sobie to, czego chcemy się nauczyć tam, wdrukować sobie to wszystko. Jednakże jakby te trudności w porównaniu z tym wyjazdem, zaryzykowałabym stwierdzenie, że to jest żaden wysiłek.
A jakie były trudności już w realnym świecie, tam w Japonii?
Na pewno pierwsze słowo, które ciśnie mi się na usta, to są różnice kulturowe, ale różnice kulturowe w innym znaczeniu niż, wydaje mi się, wszystkim przychodzi na myśl. Ja miałam różne, najróżniejsze przygody, ale tak naprawdę takie małe rzeczy mnie zaczęły dziwić, ponieważ tak jak już mówiłam wcześniej, tym krajem się interesowałam przez długi czas, więc to, że trzeba się ukłonić zamiast podać ręki albo zostawić swoje buty w czyimś domu od razu przed wejściem, to było naprawdę nic w porównaniu z tym, że czasami ciężko mi było zrozumieć mentalność i sposób myślenia po prostu. Japończycy, wszyscy, którzy znam, którzy byli w Japonii, mówią, że Japończycy są rezerwowi, nie chcą do końca nawiązywać od razu szybko kontaktów, nie są tak kontaktowi jak my. Na pewno polemizowałabym z tym stwierdzeniem, ponieważ ludzie są różni, aczkolwiek to, co na pewno mnie uderzyło, to, że są bardzo obowiązkowi. Bardzo. Należałam do różnych kół naukowych i tak jak może miałaś tutaj doświadczenia na Uniwersytecie Gdańskim. Czasami praca w kołach naukowych wygląda tak, że nie każdemu spotkanie, nawet urządzenie terminu spotkania czy urządzenie samego spotkania stanowi problem. Natomiast w Japonii nawet te koła, które wydawałoby się są nastawione głównie na rozrywkę. Tam wszystko było rozpisane na tablicy po kolei. Co dzisiaj robimy, jak będzie wyglądał nasz plan na kolejne pół roku. I wydaje mi się, że to są takie cechy, które moglibyśmy trochę pokopiować w naszym społeczeństwie.
Polska, a Japonia. Czy my się tak bardzo różnimy, że nie wiem, nie możemy się dogadać? Czy możemy się dogadać? Znajdziemy wspólny język?
Myślę, że jestem najlepszym przykładem na to, że absolutnie można się dogadać. To nie jest żaden problem. Zdobyłam wiele wspaniałych przyjaciół, będąc tam, Japończyków, więc absolutnie nie jest to niemożliwe. Wydaje mi się, że po prostu trwa to trochę dłużej. I wymaga to od nas...
I nadal utrzymujesz te kontakty?
Tak. Tak, nadal utrzymuję te kontakty. Wiadomo, że nie ze wszystkimi, a jest to niezbyt liczna grupa osób, ale wydaje mi się, że czasami liczy się jakość, a nie ilość. Co ciekawe, większość z tych osób była wcześniej za granicą. I wydaje mi się, że ma to trochę znaczenie w kontaktach z Japończykami, ponieważ to nie jest tak, że Japonia to jest zupełnie...
W końcu Japonia to jest jedna z przodujących gospodarek na świecie, więc coś o tym świadczy.
Ta wiśnia już usycha, tak mi się wydaje. Niestety, patrząc na ostatnie doniesienia związane z gospodarką i polityką, może być w przyszłości dużo ciężej. Szczególnie, że japońskie społeczeństwo się starzeje i to nawet widać na ulicach. Może nie w dużych miastach, ale akurat tam, gdzie miałam okazję przebywać, czyli około godziny jazdy samochodem od centrum Hiroshima, widać to, że tych młodych ludzi jest mniej. Akurat to było miasteczko uniwersyteckie, więc nie zawsze, ale rzeczywiście widać było te starsze osoby, które dominują. I wydaje mi się, że to może być problem przyszłości. Natomiast wracając do twojego pytania, wydaje mi się, że osoby, które były za granicą, Japończycy, którzy byli za granicą, widzą, że ten świat poza Japonią jest dużo bardziej otwarty i dużo łatwiej im się nawiązuje kontakty po prostu. Ponieważ nawet jeżeli jesteś w Japonii w dużym mieście, takim jak Tokio czy Osaka, na pewno będzie... Jest to nieuniknione, że ludzie będą się na ciebie patrzeć, dlatego że jesteś blondynką, masz duże oczy, wyglądasz inaczej, ale z reguły, praktycznie zawsze są to reakcje bardzo pozytywne. Spotkałam się nie raz, nie dwa z sytuacjami, kiedy ludzie robili sobie ze mną zdjęcia po prostu.
Byłaś takim żywym eksponatem?
Tak, ale nawiązywali bardzo sympatycznie rozmowę, pytali skąd jestem. Pamiętam bardzo wzruszającą rzecz, która spotkała mnie podczas mojego ostatniego dnia, kiedy tam byłam. Mój ostatni dzień był w Tokio, w dzielnicy Asakusa. Dzielnica taka historyczna, bardzo polecam, jeżeli ktoś kiedykolwiek będzie w Japonii. Fantastyczna budowla. I po prostu już siedziałam sobie w takiej delikatesach. Jadłam swój ostatni posiłek, czyli sushi z supermarketu. I usiadła obok mnie taka starsza pani. Japończycy też mają taką... kulturę, że często po pracy sobie gdzieś siadają, odpoczywają, ale taka pani sobie właśnie obok mnie usiadła. Na początku nic nie mówiła, tylko oczywiście popatrywała to, jak się zachowuję, co robię. I kiedy zobaczyła, że wyjęłam japońską gazetę, zagadała do mnie, co nie zdarza się za często, bo tak jak już mówiłam, Japończycy są dosyć rezerwowi i czasami się boją, że ich nie zrozumiemy na przykład, ale zagadała do mnie łamanym angielskim, co uważam, że było bardzo urocze, bo naprawdę się starała. I kiedy odpowiedziałam jej po japońsku nawiązałyśmy rozmowę. Była naprawdę przymiłą osobą i kiedy się dowiedziała, że byłam tutaj na wymianie, po prostu była zdziwiona tym, że jest tak daleka. Nie wiedziała, gdzie jest Polska, ale...
Tak jak większość zagranicznych.
Tak jak większość osób, ale była bardzo ciekawa i wydaje mi się, że też właśnie ta ciekawość Japończyków jest taką cechą, którą moglibyśmy się uczyć, bo wydaje mi się, że społeczeństwo w Polsce jest może nie zamknięte, ale czasami za bardzo skupiamy się na tym, co się dzieje na naszym poletku, a wydaje mi się, że fajnie
takie
czasami...
bardziej trochę konserwatywne.
Tak, konserwatywne i fajnie czasem właśnie się otworzyć. Więc po rozmowie z nią była naprawdę niesamowitą osobą, mimo że była już w sumie w takim podeszłym wieku. Była strasznie wesoła, opowiedziała mi część ze swojego życia. I nagle sobie wstała i po prostu gdzieś odeszła. I zaczęłam się zastanawiać, czy może powiedziałam coś nie tak, czy powiedziałam coś źle. Wróciła po kilku minutach z tradycyjnymi japońskimi słodyczami, zestawem do ringami i po prostu powiedziała, że nam musi już iść, ale bardzo mi się z nią miło rozmawiało i to jest pamiątka dla mnie.
O! Jak miło.
Tak, także ostatni dzień w Japonii był po prostu fantastyczny i ona tym bardziej utwierdziła mnie w przekonaniu, że jest to zdecydowanie, są to ludzie, do których warto wracać po prostu. Looking
ostatnim czasie też tak trochę popularniejsza się zrobiła w mediach Japonia, no bo sam nawet Filip Heiser ostatnio robił reportaże na temat Japonii, jak tam podróżuje i tak dalej. Czy to, co on przedstawia, ma odzwierciedlenie w rzeczywistości? Czy to jest jakiś mit?
Ja się już uśmiecham po prostu. Widziałam część z tych reportaży. Nie wszystkie, ale właśnie dzisiaj przed naszym nagraniem, bo już o nich wspominałaś wcześniej w naszej rozmowie, sobie wyszukałam te reportaże. Powiem tak, w mediach, jeżeli ta Japonia się rzeczywiście pojawia, a szczególnie jeżeli to jest telewizja śniadaniowa, umówmy się, że to nie jest National Geographic, to nie jest Discovery. Tam nie zobaczymy tego, co ta Japonia oferuje, szczególnie jeżeli to jest materiał 5-6-minutowy, który jest nastawiony na to, żeby jak najbardziej zatrzymać tego widza, żeby nie przyłączył tego kanału. Ja o tych materiałach może nie mam negatywnej opinii, ale na pewno można by to było zrobić inaczej. Szczególnie pamiętam taką scenę, która mnie może nie zaszokowała, ale w sytuacji, kiedy Filip Heiser podchodzi do 12-latek, które trzymają krep, to jest taki naleśnik, i zaczyna go gryźć. No nie wiem, no dla mnie to nie jest ani śmieszne, ani fajne i zdecydowanie to jest pokonywanie pewnych barier, których już nawet pomijam, że to jest inne społeczeństwo, ale których po prostu nie powinno się robić. Tak samo jak podejście merytoryczne. Wydaje mi się, że kanałem, który wartym jest polecenia, jest kanał na przykład Krzysztofa Gonciarza, który jest obecny w mediach, oczywiście najbardziej na YouTubie, ale też pisze różnego rodzaju artykuły. I uważam, że jest to zdecydowanie osoba, którą poleciłabym bardziej niż materiały w telewizji śniadaniowej.
Teraz przejdźmy do tego programu, bo obecnie jeszcze trwa rekrutacja na kolejną turę wyjazdów do Japonii. Mówiłaś już o kryteriach. Jak byś zachęciła osoby, które no, chciałyby zaaspirować do takiego programu?
Na pewno na początku radziłabym się zastanowić, czy chcemy wyjechać na pół roku czy rok. Akurat w moim...
A jaka jest różnica w tym? Pół roku na rok?
Można wyjechać na pół roku lub też na rok. Jednakże mamy mniejszą gwarancję w przypadku wyjazdu na pół roku, że dostaniemy stypendium. W przypadku wyjazdu na rok zadeklarowania się, że wyjedziemy na rok, również nie mamy gwarancji, że to stypendium otrzymamy, jednakże szanse są dużo większe.
A jakie kryteria musisz spełnić, żeby uzyskać takie stypendium? To nie jest tak, że każdy otrzymuje?
Nie. Trzeba, tak jak już mówiłam, trzeba wypełnić szereg dokumentów związanych z wyjazdem, które strona japońska przysyła na nasz uniwersytet. Tych dokumentów jest dość sporo. Należy sobie zrobić zdjęcia do ewentualnej legitymacji tam, ale trzeba również wypełnić oświadczenie o zarobkach własnych i rodziców, z tego co pamiętam.
Aha, czyli znowu też socjal się za nami ciągnie.
Ciągnie, ciągnie jak najbardziej. Jednakże nie są to... Nie chciałabym powiedzieć, że jest to trudne. Wydaje mi się, że zwykły student jest w stanie to
ogarnąć
po prostu. Uważam, że to stypendium naprawdę bardzo pomaga, bo to jest 80 tysięcy jenów na miesiąc, czyli 2,5 tysiąca złotych. Myślę, że wielu osobom już się w tym momencie oczy zaświeciły. Na warunki japońskie, to oczywiście zależy od każdego, każdy inaczej je dysponuje swoimi finansami, inaczej je rozdysponowuje. Natomiast wydaje mi się, że jest to taka kwota, za którą można się utrzymać, szczególnie, że dostajemy akademik tam, który również nie kosztuje za dużo. Mniej więcej jest w podobnej cenie, tak jak tutaj. Więc naprawdę można się utrzymać za tą kwotę. No już wtedy na jakieś podróże nie zostaje za dużo pieniędzy, ale też można sobie coś odłożyć przed wyjazdem. Jeżeli już na przykład myślimy o takim wyjeździe długofalowo, to myślę, że to nie jest jakiś problem. Także wszystkie dokumenty zostają przesłane tutaj, no i po ich wypełnieniu pozostaje już tylko czekać. Z tego, co wiem, na każdy rok jest tylko jedno miejsce.
Z Polski?
Tak.
I to byłaś jedyną Polką?
Tak. Tak.
Wow.
To znaczy, wydaje mi się, że w całej Polsce jest jeszcze jeden uniwersytet, który ma podpisaną umowę, ale wydaje mi się, że ona albo wygasła, albo stamtąd nikt nie wyjeżdża. Nie byłam jedyną Polką na całym uniwersytecie, ponieważ...
No tam też Polacy i mieszkają, i studiują, więc...
Tak. Ale właśnie na uniwersytecie był jeszcze jeden chłopak, który wcześniej był na tej wymianie, a jak ja byłam i pojechałam właśnie na nią, to on wrócił akurat na studia magisterskie tam.
Aha, no to ciekawie. Powiedz mi jeszcze o Hiroshimie, bo to jest dość historyczne miasto. Czy czuć piętno tej bomby atomowej, która tam spadła?
Kiedy pierwszy raz znalazłam się w tym mieście, w centrum miasta, bo tak jak już mówiłam, mieszkałam na wsi, godzinę jazdy samochodem, ponieważ tam znajdował się uniwersytet, nie znajdował się w centrum miasta, tylko znajdował się troszeczkę dalej. Kiedy pierwszy raz udałam się do centrum miasta, absolutnie tego nie zauważyłam, nie myślałam o tym. Byłam bardziej zainteresowana neonami i całą atmosferą ulic. Natomiast kiedy odwiedziłam Muzeum Pokoju, a także oczywiście wszystkie ważne miejsca, które są związane historycznie, które są napiętnowane przez historię. Muszę powiedzieć, że jest to przytłaczające doświadczenie, ale jest to ważne. Wydaje mi się, że tak jak większość miejsc historycznych, warto je odwiedzić, ale najpierw warto sobie na ten temat poczytać, żeby to nie była taka wizyta bezwiedna, że tak powiem. No i powiem, że akurat Muzeum Pokoju w Hiroshimie zrobiło na mnie ogromne wrażenie, a szczególnie wystawa, która tam jest, ponieważ pewne eksponaty są dosyć trudne do oglądania. Może tak bym powiedziała.
Jakie eksponaty? Tak pokrótce, co tam się znajduje?
Pamiętam, że duże wrażenie zrobiła na mnie figura. To był akurat cały zestaw, że tak powiem, manekinów. Myślę, że teraz jak to będę opisywać, to nie brzmi to jakoś strasznie, ale manekiny były podświetlone od dołu. Były to dzieci, kobiety, osoby w różnym wieku, które miały wyciągnięte ręce przed siebie, na sobie strzępki ubrań i po prostu była to taka odtworzona scena, jak tuż po wybuchu bomby atomowej. Kiedy osoby po prostu, które znalazły się na tyle daleko, że przeżyły, ale też na tyle blisko, że oparzenia na ich ciele i skórze powodowały, że tak naprawdę one zaraz umierały. No był to po prostu straszny widok. Do tego część eksponatów jest naprawdę straszna, czyli są na przykład strzępki skóry dziecka, którym opiekowała się matka. Wydaje mi się, że po prostu jest to ważne, żeby to zobaczyć na własne oczy, ponieważ to, że coś czytamy w książce, to nigdy nie zastąpi tego, jak zobaczymy to naprawdę, jakie skutki wywołał. Te wybuchy tak naprawdę, przecież były dwa, ale oczywiście mówimy tak. To o Hiroshimie.
Czy życie polskiej studentki w takim kraju jest trudne?
Nie było trudne. Było na pewno inspirujące. Oczywiście zdarzały się lepsze i gorsze chwile, tak jak tutaj. Natomiast wydaje mi się, że największym dołem, który mogłam złapać, było to, jak złamałam nogę w Japonii.
Najśmieszniejsze. Jak wtedy to wyglądało? Polska służba zdrowia, a japońska służba zdrowia. Pomogli ci jakoś? Czy
no to oczywiście w skrócie myślę, że nikogo nie zadziwię, jak powiem, że nieba ziemia. Jeśli chodzi o niebo, to oczywiście mam tutaj na myśli Japonię. W tym kraju służba zdrowia jest płatna w takim sensie, że nawet jeżeli mamy ubezpieczenie, to nawet drobne usługi, takie jak na przykład zdjęcia rentgenowskie, jest płatne. To nie są duże kwoty, ale jest płatne. W związku z czym ta służba zdrowia stoi na naprawdę najwyższym poziomie. Będąc osobą z zagranicy i będąc w przychodni, do której się udałam, ortopedycznej pierwszy raz, czekałam, ale to było, nie wiem, może jakieś 40 minut. Wszyscy byli bardzo uprzejmi. Higiena, podejście do pacjenta jest naprawdę niesamowite. I wydaje mi się, że głównie to wynika po prostu z finansów, którymi Japonia dysponuje. Ale również z tego, że Japończycy cechują się ogromnym szacunkiem dla drugiego człowieka i myślę, że to jest ważne. Jako ciekawostka mogę tylko powiedzieć, że w dużych szpitalach nie, ale w małych przychodniach zdejmuje się buty przed wejściem do szpitala. Zmienia się je na kapcie po prostu.
To też wyraz szacunku.
Szacunku i tego, że po prostu zdejmujemy buty przed tym, jak wchodzimy do czyjegoś pokoju, domu. Mhm. Jest to po prostu uwarunkowane kulturowo i wynika też z tradycji. Ale byłam po prostu zaszokowana, ponieważ było to miejsce publiczne. Także nie sądziłam, że nawet w szpitalach trzeba zmieniać na te kapcie. Oczywiście kapcie były za małe.
I tak z szacunku przejdźmy do twojej ulubionej piosenki. Czy jest taka jedna piosenka, na przykład związana z Japonią, którą byś mogła tutaj zadedykować słuchaczom?
Jest to bardzo trudne pytanie, ponieważ bardzo lubię słuchać muzyki, a szczególnie wszystkich piosenek, które jakkolwiek nawiązują do tego kraju, ale oczywiście też muzyki japońskiej. Wydaje mi się, że bardzo ładną piosenką, jeżeli mogę tak powiedzieć, jest piosenka Clean Bandit, Rather Be. Jest bardzo ładna, jeśli chodzi o melodię. Jest taka nastrojowa po prostu. Tam słowa też nawiązują do Japonii i świetny jest teledysk. A jeśli chodzi o piosenki japońskie, myślę, że jest po prostu za dużo. I teraz ciężko, żebym sobie jakąśkolwiek przypomniała. A więc wszystkim słuchaczom Radia Mors chciałabym zadedykować piosenkę Clean Bandit, Rather Be. Myślę, że jest to bardzo nastrojowa piosenka.
Dobrze, i tą piosenkę posłuchamy na koniec. Ja jeszcze nawiążę do kraju kwitnącej wiśni. Mówiłaś, że ona usycha. Czy jest może szansa, że zapączkuje?
Wydaje mi się, że może zapoczkować, jeżeli trochę bardziej Japonia otworzy się na obcokrajowców. Trochę bardziej, to znaczy Japończycy też trochę zmienią może swoje podejście. Będą jeszcze bardziej otwarci, ponieważ to już się zmienia, ale zmienia się, wydaje mi się, że trochę zbyt powoli. Myślę, że największym też problemem jest znajomość angielskiego w Japonii, ponieważ ona nadal kuleje. Japoński rząd stara się to zmienić różnymi programami, między innymi JETem, czyli różnymi programami, które mają nakłonić osoby native speakerów po prostu z krajów, gdzie się mówi po angielsku, żeby przyjeżdżali do Japonii. Tak, z krajów zachodnich, żeby przyjeżdżali i tego angielskiego uczyli po prostu. Jednakże na przykład miałam znajomego, który tym się zajmował. Było to zbyt proste dla niego, ponieważ nie był nauczycielem pierwszym, tylko był asystującym. I to prowadziło do różnych dziwnych sytuacji. Szczególnie właśnie związanych z tym, że Japończycy są zamknięci. Czasem to pokolenie starsze nie do końca wie, jak sobie z tym poradzić, jeżeli napotyka kogoś innego po prostu. Ale oczywiście mówię bardzo generalizując w tym momencie.
I na tym będziemy już kończyć. To była bardzo ciekawa rozmowa, a moim gościem była Katarzyna Podchorska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za rozmowę również.
Do usłyszenia.
We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I'd rather be, yeah.